Słowa, aby go uwielbiać poprzez pieśni, poprzez muzykę, a także poprzez modlitwę i słuchać tego, drodzy, co on chce do nas mówić. Przygotowałem taki temat dzisiaj, drodzy, który porusza kwestię naszej postawy względem Boga, czyli tego, co określa niejako jakość naszego chrześcijańskiego życia, naszej służby. I będę się chciał, jak zwykle to czynię, oprzeć na Biblii, na tym natchnionym Bożym Słowie, które jest dla nas przewodnikiem, które jest z pomocą Ducha Świętego, gdy je czytamy, wprowadza nas w poznanie, pogłębia też nasze doznanie Bożej mądrości, Bożej mocy. A przede wszystkim, kochani, właśnie wprowadza nas w poznanie Jego woli względem każdego człowieka, a w szczególności dziecka Bożego. Amen? Zgodzicie się? Jeżeli tak, to chwała Panu. Myślę, drodzy, że nie muszę nikogo z nas przekonywać o tym, że Bóg chce objawiać swoją wolę i chce nas uczyć, chce nas korygować. I On to czyni stale, kochani. Oczywiście na tyle, na ile Mu pozwolimy. Na tyle, na ile Mu pozwalamy. On nie tylko, wiecie, czynił to w czasach starotestamentowych. On nie tylko czynił to wtedy, kiedy Jezus chodził po tej ziemi, kiedy nauczał, kiedy spotykał się z ludźmi, kiedy objawiał im tak bezpośrednio niejako wolę Ojca. Ale wierzę w to mocno i mam nadzieję, że wy również wierzycie, że Bóg chce objawiać nam swoją wolę dziś w XXI wieku. Dlatego chcę właśnie o tym mówić. Chcę omawiać ten, jak powiedziałem, problem naszej relacji, naszej postawy względem Boga. Dlaczego jest to problem, drodzy? Dlatego, że często widząc siebie, widząc swoje własne życie, bazując na swoim własnym doświadczeniu, dostrzegam, że moja postawa nie jest taka względem Boga, jak być powinna. Że stanowi to problem. Że nie podobam się jeszcze Bogu, nie chodzę tak za Nim, jak mówi to, jak naucza to ta wspaniała księga, o której wspominałem, Biblia. Wiecie, a co należy zrobić, jak człowiek uświadomi sobie, że ma problem? To już jest w ogóle połowa sukcesu, jak sobie uświadomi, że ma problem. Jak się dojdzie do takiego przekonania, bo można, wiecie, udawać, że nie ma problemu. Można udawać, że nic się nie dzieje i przez jakiś czas można tak funkcjonować. I często tak właśnie funkcjonujemy. Często tak właśnie w naszym życiu, w niejako takim systemie awaryjnym funkcjonujemy. Gdzieś tam nam miga może jakaś czerwona lampka, jakieś czerwone światełko, ale my udajemy, że go nie widzimy. Ignorujemy ten sygnał. No bo co tam, póki co nic się nie dzieje. Póki co da się żyć. Ale wiecie, przychodzi czas, gdy wszystko zaczyna się komplikować. I wtedy już trzeba zaakceptować fakt, że coś tutaj jest nie tak. Nie możesz w nieskończoność, wiecie, nie można ignorować tego, że jedzie się na rezerwie. Wiecie, kiedy wracaliśmy z kongresu, jeszcze wyjeżdżając ze Świnoujścia, tak spojrzałem na ten wskaźnik paliwa i uznałem, że tam jeszcze trochę paliwa jest. I ruszyliśmy w trasę. Jedziemy, a w pewnym momencie okazało się, że dojechaliśmy do miejsca, gdzie był korek. No i wiecie, trudno tak jest gasić samochód, zapalać. Tym bardziej, że to zdaje się jeszcze więcej paliwa pochłania. I tak już, wiecie, troszkę byłem nerwowy, bo ta wskazówka najpierw pokazywała, że jeszcze 100 kilometrów spokojnie przejadę. Po 10 minutach, kiedy przejechałem może, nie wiem, 2 kilometry, już pojawił się taki znaczek, taki samochodzik na stacji benzynowej z takim wężem podłączonym do dystrybutora. Wiedziałem, że już jest niewesoło. Zaczęliśmy nerwowo tam sprawdzać z żoną, z córką w Google, gdzie jest jakaś najbliższa stacja. I na szczęście tym razem się udało. Dojechaliśmy na jakąś stację. Zazwyczaj tak się dzieje, że staram się tankować na dobrych stacjach, na sprawdzonych stacjach typu Shell czy BP, ale wtedy już nie patrzyłem, jaka to stacja. Po prostu zjechałem i nalałem tam tego paliwa chociażby za 50 zł, żeby nie zostać gdzieś tam na poboczu. Wiecie, nie można tego faktu ignorować, jak powiedziałem, że się jedzie na rezerwie, że zapaliła się lampka, bo jeżeli nie będę się tym przejmował, jeżeli nie będziesz się tym przejmować, to ten samochód zatrzyma się w najmniej oczekiwanym momencie. Kiedyś już mi to się zdarzyło. Nie wiem, czy mieliście takie przeżycie, ale to jest bardzo przykre. Nie możesz też lekceważyć, że na twoim komputerze pojawił się jakiś wirus, że pojawiła się jakaś informacja, że coś złego się dzieje. Bo jeżeli to zrobisz, to możesz kolejny raz już nie uruchomić komputera. A więc jak powiedziałem, drodzy, zdiagnozowanie, uświadomienie sobie problemu to połowa sukcesu. A tak naprawdę to jest dopiero początek drogi zmierzającej do załatwienia takiej czy innej sprawy. Sukces, wiecie, sukces jest dopiero wtedy, gdy ta lampka przestanie świecić. Gdy napełnisz zbiornik twojego samochodu paliwem, gdy włączysz ten program antywirusowy i rozpoczniesz skanowanie komputera i zobaczysz na końcu komunikat, nie ma zagrożenia, jesteś chroniony. Ale wróćmy, drodzy, do tematu. Nie wiem jak wy, ale ja, jak powiedziałem, zdiagnozowałem taki problem duchowy w swoich relacjach z Bogiem. Dotarło do mnie, że ta czerwona lampka dotyczy właśnie moich kontaktów, moich relacji z Bogiem, mojej postawy, która nie zawsze jest taka, jak być powinna, która ściśle rzecz ujmując jest niestabilna. I o tym chciałbym dziś mówić, drodzy. Tym tematem chciałbym się zająć. Jak wiecie, wróciliśmy niedawno z kongresu. Jest tutaj pastor Mirek, który też wspaniale nam tam usługiwał. Miał wykłady, miał kazania w czasie nabożeństw. W Świnoujściu miał miejsce ten kongres. Tematem przewodnim kongresu było, jakie hasło? Umacniajcie się w Panu. Umacniajcie się w Panu. Wiecie, to też poniekąd oddaje sens mojego dzisiejszego rozważania. Otwórzmy zatem, kochani, swoje Biblię. Przeczytajmy pierwszy fragment, który chciałbym przytoczyć. Tutaj jest to Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, wersety 20 i 21. Mateusz 13, 20, 21. Jest tam napisane znane słowo, ale myślę, że dobrze będzie, jak go sobie przypomnimy. Czytamy, a posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia. Nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. I odnosząc się, drodzy, do tego fragmentu znanego nam wszystkim, jak powiedziałem, chciałbym tym razem zwrócić naszą uwagę na słowo niestały. Niestały. Wiecie, co to oznacza? Niestały, czyli innymi słowy zmienny albo chwiejny. I z tego przeczytanego fragmentu, drodzy, możemy się domyślić, wywnioskować, że taka postawa nie podoba się Bogu. Dlaczego? Ktoś może zapyta. Dlaczego Bóg nie lubi ludzi chwiejnych? Ano z tego samego powodu, dla którego my takich ludzi nie lubimy. Bo można, wiecie, spotkać takiego człowieka i on nas będzie zapewniał, że coś nam załatwi, przyrzekał, że coś nam zrobi, że przyjdzie, że przyjedzie, że wykona pewną pracę. Ale jak się później okazuje, nie przechodzi do działania, za Jego słowami nie idą czyny. Nie można na Nim polegać, bo Jego słowo nic nie znaczy. Bo on myśli sobie, że obiecać to nie grzech. Chcę wam powiedzieć, drodzy, że nic bardziej mylnego. Wiecie, jaka jest definicja grzechu? Wiecie, co to jest grzech? Grzech to inaczej chybienie celu. Minięcie się z celem. Obiecałem, zapewniałem, że coś zrobię, ale tego nie zrobiłem. Przyjąłem Boże Słowo, ba nawet przyjąłem je, jak czytaliśmy, z radością. Dałem nadzieję, że coś z tego wyrośnie, że przyniosę owoc, ale nic nie wyrosło. Nie miało prawa, bo się nie zakorzeniło, bo jestem niestały. Z wierzchu, wiecie, posypany taką może nawet ziemią najlepszego gatunku, taką jakąś, jakimś takim czarnoziemem z Ukrainy. Taki jestem uduchowiony. Tak się posługuję językiem, który jest taki biblijny. Taki jestem zawsze chętny. Tak, tak, ja to zrobię. Tak, tak, nie trzeba mi dwa razy mówić. Oczywiście, jak najbardziej. Ale w środku skała. Moja ochota, moja gotowość do działania jest powierzchowna. A ponadto, wiecie, jak czytaliśmy w tej przypowieści, trochę słońca, troszkę może ktoś czasem mi naciśnie na odcisk, troszkę może tak dłużej, wiecie, przytrzyma, troszkę może ktoś mi czasem podniesie ciśnienie, tak, że mi temperatura tak wewnątrz, wiecie, wzrośnie powyżej 36,6. Także się we mnie zagotuje. I od razu usycha. Usycha to, co próbowało tam zakiełkować. Z tego ziarna Bożego Słowa. I te moje dobre chęci, ta moja chrześcijańska postawa, której byłem tak pewien, kiedy byłem w zgromadzeniu, kiedy byłem w kościele, kiedy byłem na nabożeństwie, nagle pęka, jak bańka mydlana. Okazuje się być niestały, niewiarygodny, dwulicowy. A to już jest postawa, drodzy, która się nie podoba Bogu. Dlatego, że Boże Słowo nie trwa we mnie. I co za tym idzie, nie przynoszę owocu. Wiecie, w liście Jakuba, pierwszy rozdział, wersety od 5 do 8, czytamy taki fragment. List Jakuba, pierwszy rozdział, od 5 do 8. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi u Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Chwiejny w całym swoim postępowaniu. Myślę, kochani, że to dotyczy nie tylko mądrości, ale każdej rzeczy, o którą prosimy Boga. Każdej sprawy, z którą do Niego przychodzimy. Wątpiąca wiara, wiecie, albo wiara wątpliwa. Jest coś takiego? Okazuje się, że może być. Zauważcie, Jakub tu mówi o ludziach wierzących. Zwraca się, jakbyśmy czytali na początku tego listu, do 12 pokoleń Izraela. Ma na myśli tych, którzy pragną żyć z Bogiem, którzy znają Boga, którzy mają względem Niego jakieś oczekiwania, którzy się modlą. Ale co? W czym jest problem? Ano przychodzą do Boga, zamiast wiary, powątpiewają w swoim sercu. Ich dusza jest, jak czytaliśmy, rozdwojona. A w rezultacie ich postawa przed Bogiem jest chwiejna. I Jakub mówi dalej, gdybyśmy czytali, na nic to wszystko. Nic z tego nie będzie. Bo jeżeli nie masz wiary w swoim sercu, jeżeli chwiejesz się raz w jedną, raz w drugą stronę, to twoje życie nie ma nic z postawą, jakiej pragnie Bóg. Pastor Mirek, będąc na kongresie, przytaczał taki przykład mostu granicznego w Cieszynie. Wiecie, ja się urodziłem w Cieszynie, 200 metrów od tego mostu. I wiecie, tam na środku tego mostu jest taka kreska na balustradzie i z jednej strony jest napisane Rzeczpospolita Polska, z drugiej Republika Czeska. I opowiadał pastor Mirek, że kiedy prowadzi tam gości zagranicznych, mówi, stańcie tak w rozkroku. I teraz mówi, zobaczcie, jedną nogą stoicie w Czechach, drugą w Polsce. Wiecie, często nasze życie tak wygląda, że kulejemy na obie nogi, że jesteśmy troszkę w ziemi obiecanej, troszkę w Egipcie, że nasza postawa jest niestała. Ktoś taki nie może być stały. Jego postawa będzie chwiejna. I chcę wam powiedzieć coś bardzo ważnego, drodzy. Nie będziemy mieli efektów w naszym życiu. Nie będziemy mieli mocnych małżeństw. Nie będziemy mieli stałych, stabilnych rodzin. Nie zbudujemy solidnej, niezachwianej relacji z Bogiem w naszym duchowym życiu, jeżeli sami będziemy wewnętrznie rozchwiani i niestabilni. Tak samo myślał apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, werset 58, napisał takie słowa. Koryntian, 1 Koryntian 15, 58. A tak, bracia moi mili, a wierzę, że i siostry, bądźcie stali, niewzruszeni. Bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Innymi słowy, Paweł zachęca, bądźcie zawsze gorącymi dla Pana. Niech Jezus, nasz Zbawiciel, będzie dla was tą najważniejszą osobą. Przypominajcie sobie, uświadamiajcie sobie wciąż na nowo, że On przyszedł tutaj na tą ziemię. Chodził, nauczał. W końcu umarł na krzyżu. Poniósł tą straszną śmierć, aby pojednać nas z Ojcem. Zapłacił tą najwyższą cenę. Przelał swoją świętą krew, aby obmyć nas z naszych grzechów. Bóg wzbudził go z martwych. Żyje teraz po prawicy Ojca i w dalszym ciągu interesuje się mną i tobą. Jest tym, który oręduje za nami, który wstawia się za nami, za każdym z nas, którzy żyjemy tutaj na tej ziemi. Miejmy to, kochani, w swojej pamięci. Bądźcie zawsze gorącymi dla Pana. A więc, kochani, to słowo zawsze mówi nam, że nie tylko wtedy, gdy mam ochotę, nie tylko wtedy, gdy mam dobry humor, nie tylko wtedy, gdy otrzymam jakąś specjalną zachętę, gdy będą mnie chwalić, poklepywać po plecach i mówić super, super, wspaniale to robisz, jesteś niezastąpiony. Ale również, a może i przede wszystkim, wtedy, gdy coś robisz raz, robisz coś drugi raz, robisz coś trzeci raz i nikt tego nawet nie zauważa. Nikt ci nie podziękuje, a ty nadal jesteś gorący, pełen zapału do pracy dla Pana. Twoja postawa się nie zmienia. Dlaczego taki mam być? Dlatego, jak mówi Paweł, że nie robię tego dla siebie. Nie robię tego dla mojego brata, dla mojej siostry. Nie robię tego po to, żeby zyskać poklask. Ale robię to Dla kogo? Dla mojego Pana. Mam zapał do pracy dla Pana. On jest dla mnie najważniejszy. Mam zawsze Jego przed swoimi oczyma. Panie, to dla Ciebie. On wie wszystko. On widzi mnie zawsze. On zna moją postawę, moje intencje. Amen? Halleluja. Bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału. Po to, by zapalać innych. Jeżeli nie będziesz płonął, to nikt tego ognia od Ciebie nie pozyska. Nikogo nie zapalisz. Sam będziesz ciągle potrzebował jakiejś zachęty, jakiegoś podniesienia. A my mamy zapalać innych, zachęcać innych, motywować innych. Czy to robimy, drodzy? Czy taka jest moja, drogi bracie, droga siostro, i Twoja postawa? Wiecie, tak sobie pomyślałem, my byśmy tak chcieli przyjść do zboru. Może takie mamy oczekiwania. I znaleźć się, wiecie, w takiej szczególnej atmosferze. Tak idziemy może z autobusu, czy wysiadamy z samochodu na parkingu i jeszcze wszystko jest normalnie. Mówimy, rozmawiamy o jakichś ważnych lub mniej ważnych rzeczach, może nawet czasem żartujemy. Ale w pewnym momencie, uwaga, zbliżamy się do drzwi kaplicy, przechodzimy przez próg i tak jakbyśmy się znaleźli nagle w innym świecie, w innym wymiarze. Wiecie, oczekujemy nawet, że będzie jakiś odpowiedni nastrój, że przeżyjemy jakąś transformację. Siadamy w ławce czy na krześle i nic się nie dzieje. Tak wiecie, jak było z tymi astronautami. Nie wiem, czy wam już to opowiadałem, którzy wylądowali na Księżycu. Wyszli z tego pojazdu kosmicznego, rozłożyli sobie stolik, zaparzyli kawę i tak siedzą, piją tę kawę. I jeden się odzywa, mówi, wiesz, no fajnie jest. No tak sobie siedzimy, pijemy kawę na Księżycu. A drugi mówi, no wiesz, niby fajnie, ale tak jakoś nie ma atmosfery. Chciałem wam powiedzieć, drodzy, że tej atmosfery tu nie ma w tej sali. Ani w tej, ani w żadnej innej, dopóki my tu się nie zjawimy. Amen? Dopóki my jej tutaj nie wniesiemy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale nie da się wpompować obecności Ducha Świętego do pustej sali. To ty i ja, silni obecnością Chrystusa, stali, niewzruszeni, pełni wiary w swoich sercach, przychodząc tu, możemy sprawić, kochani, że to pomieszczenie wypełni Boża chwała i Boża obecność. Amen? Halleluja. Tylko wtedy, gdy Twoje ciało, ty moje ciało, które ma być tą świątynią Ducha Świętego, znajdzie się w tym miejscu, może je uświęcić. Halleluja. Wiecie, my, chrześcijanie, traktujemy niekiedy Kościół tak jak taki zakład usługowy. Znowu się odniosę do tego, co pastor Mirek powiedział na kongresie. W PRL-u, wiecie, były takie tabliczki nad warsztatem. Nie było biznesmenów, tylko tak trochę pogardliwie się nazywało tych ludzi prywaciarze. Pamiętacie, tak? I nad każdym takim warsztatem tego prywaciarza wisiała taka tabliczka, taki napis: zakład świadczy usługi dla ludności. Nie wiem, czy pamiętacie. I właśnie pastor Mirek na kongresie dał takie porównanie, że możemy dziś spotkać wiele takich kościołów, tak zwanych fryzjerskich, moglibyśmy powiedzieć. Idziemy tam jak do fryzjera. Chcemy być dobrze potraktowani, dobrze obsłużeni. Jeszcze tu troszkę, jeszcze tu z tyłu troszkę. A tu proszę nie ruszać, bo ja tak to zawsze to noszę. oczekujemy, wiecie, że wyjdziemy tacy ładniejsi, tacy przyczesani z włosem, bo nie, broń Boże, pod włos. Że ktoś nas tam popsika perfumami i na jakiś czas będziemy odświeżeni. Kochani, to nie jest tak. Tak nie wygląda Kościół. Tak nie wygląda społeczność dzieci Bożych. Mamy być silni obecnością Chrystusa, stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału, zapalający, zachęcający innych, wnoszący atmosferę Ducha Świętego, który chce mieszkać w moim i twoim sercu. Amen? Tak jakoś troszkę nie, bez przekonania mówicie. Halleluja. Nie powinienem pytać, no ciekawe jak tam będzie dzisiaj zboże. Czy coś się wydarzy? Czy może będzie wiało nudą i chłodem? Zamiast tego każdy z nas powinien sobie zadać pytanie, jakim przychodzę na to miejsce? Z czym przychodzę? Jak przygotowany przychodzę? Co jest w moim sercu? Czy jest tam muzyka pełna piękna, pełna harmonii? Tak czerpię garściami, kochani, z tego, co było na kongresie, bo to była uczta taka duchowa, kochani, przez 2 tygodnie, 14 niedziel pod rząd. Kolejny przykład właśnie z kongresu. Jest takie greckie słowo symfoneo. Wiecie, co ono oznacza? Ono oznacza uzgodnienie, porozumienie. Chcę wam powiedzieć, drodzy, że my jako społeczność dzieci Bożych, jako zbór, jesteśmy jak orkiestra symfoniczna. Stąd właśnie to greckie słowo symfoneo. I podobnie jak w orkiestrze mamy instrumenty, które są jak takie różnorakie służby, których Bóg chce nas używać w Kościele. Nasze nuty to Boże Słowo. Musimy nauczyć się czytać te nuty. Wiecie, aby wykonać ten utwór, który Bóg, sam Bóg, ten największy, najwspanialszy kompozytor napisał. Musimy słuchać siebie nawzajem. Musimy grać w harmonii. Musimy uzgodnić. Musi być to porozumienie. Bo Bóg jest Bogiem porządku. A wiecie, co się wtedy stanie? Wiecie, co się wtedy będzie działo? Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, werset 19. Znacie to słowo, Ewangelia Mateusza, 18, 19. Pan Jezus powiada, nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi, zobaczcie, tylko dwaj, uzgodnili, symfoneo, swe prośby o jakąkolwiek rzecz. Otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Kochani, wystarczy dwóch, mówi Jezus. A co dopiero cała orkiestra? Drodzy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielki mamy wpływ, jako ludzie wiary, na to, co dzieje się wokół nas. Zadajmy sobie pytanie, czy chcę być w tej orkiestrze? Są kolejne pytania. Dla kogo gram? Dla kogo gramy? Dla kogo gra ta orkiestra? Dla samych siebie? Dla dyrygenta? Takiego czy innego lidera? Nie. Drodzy, orkiestra gra dla publiczności. To ludzie, którzy nas słuchają, chcą widzieć w nas tę harmonię, to ciepło, to miłość. Wtedy będą oddawać Bogu chwałę. Symfoneo. Jedność i porozumienie, które słychać. Jedność i harmonia, którą widać. Wiecie, trafiłem jeszcze na takie słowo, które mnie tak troszkę zainteresowało. Wcześniej nigdy go nie czytałem w ten sposób. Jest ono zapisane w Przypowieściach Salomona, 25 rozdział, werset 26. Wydaje mi się, że ważne słowo, drodzy. Przypowieści 25-26. Sprawiedliwy, który jest chwiejny przed bezbożnym, jest jak zmącone źródło albo skażony zdrój. Sprawiedliwy, który jest chwiejny przed bezbożnym, jest jak zmącone źródło albo skażony zdrój. Jak myślicie, do czego się to odnosi, drodzy? To się odnosi właśnie do mojej postawy względem Boga. Postawy, którą obserwują inni ludzie. Do mojego zachowania, mojego postępowania, które obserwuje mój sąsiad, kolega z pracy, ze szkoły, albo nawet przypadkowo napotkany człowiek. Wiecie, tak sobie pomyślałem, że w orkiestrze nie ma zbyt wielu solistów, a w zasadzie nie ma ich wcale. Cała orkiestra gra równo, wszystkie dźwięki są tak skomponowane, że muszą do siebie pasować. Stąd bierze się ta harmonia właśnie. I to jest obraz Kościoła, obraz społeczności, która ma działać symfoneo, w uzgodnieniu. Ale kiedy jesteśmy w naszych domach, kiedy jesteśmy poza Kościołem, kiedy jesteśmy w różnych innych okolicznościach, miejscach naszego codziennego życia, wtedy jesteśmy solistami. Każdy z nas gra indywidualnie tę melodię przeznaczoną dla Niego, tę Bożą melodię, której ktoś inny słucha. Do czego nas zachęca Salomon? A w zasadzie przed czym nas przestrzega? Przestrzega nas, drodzy, abyśmy nie fałszowali. Byśmy nie byli jak zmącone źródło, jak skażony zdrój. Ze zmąconego źródła nikt nie będzie chciał się napić. A kiedy jesteśmy takim źródłem? Wtedy, gdy nasza postawa jest chwiejna. Gdy jednego dnia, kiedy zaprosimy do domu przyjaciół ze zboru, to słychać aż do drugiego, trzeciego sąsiada: chwała Panu, jest super, jest wspaniale. Słychać radość, słychać miłe słowa. Ale drugiego dnia złorzeczymy, narzekamy na wszystko i na wszystkich. Zobaczcie, mogę się uważać za sprawiedliwego. Sprawiedliwy, powiada Salomon, który jest chwiejny. Mogę się już uważać za sprawiedliwego, ale kiedy moja postawa, moja chrześcijańska postawa jest niestabilna przed bezbożnym, nikt nie będzie mnie traktował poważnie. Nie będę wiarygodny. Nie będę prawdziwy. Nie będę autentyczny. Umacniajcie się w Panu. Takie było motto naszego kongresu. To jest zalecenie zawarte w Biblii. Może przeczytajmy ten fragment w kontekście. Jest to list do Efezjan, 6 rozdział od 10 do 13 wersetu. List do Efezjan 6 od 10 do 13. I Paweł powiada: w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Jeżeli Paweł nas zachęca do tego, byśmy się umacniali, to znaczy, że może być w naszym życiu inaczej. To znaczy, że nie jest to takie pewne i jednoznaczne. Że może być tak, że nie będziemy się umacniać. Nie jest to takie oczywiste i pewne. Wiecie, umacnianie to pewien wysiłek, to pewna determinacja, pewien trud, jak czytamy na początku. Możesz mieć kwitnący ogród, pełen pachnących kwiatów, ale możesz mieć też kawałek ziemi, który będziesz nazywał ogrodem, ale będą tam same chwasty. Ten ogród nie będzie w niczym przypominał pięknego ogrodu. Żeby było pięknie, musimy być stali i codziennie podejmować trud pielęgnowania. Amen? Pielęgnowania naszego życia. Naszego życia z Bogiem, naszego życia rodzinnego, naszego życia małżeńskiego, naszego życia duchowego. Trud walki z chwastami, którymi są różnorakie pokusy, może nawet zniewolenia, którymi jest nasza cielesność. To jest walka, to jest trud. Ale wiemy, że ten trud nie jest daremny. Amen? Że nie trudzimy się dla samego trudzenia. Wiecie, jak to jest z tymi, którzy odwiedzają siłownię? Idą tam po to tylko, żeby wyrzeźbić swoją sylwetkę? Paweł apostoł pisze do Tymoteusza: ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Ale my dobrze wiemy, po co się mamy umacniać. Czemu ma służyć ta nasza stabilna postawa? Chodzi o to, żebyśmy mogli stawić opór, kiedy zaatakuje wróg. Musimy wiedzieć, kochani, i pamiętać o tym, że moim wrogiem nie jest mój brat ani moja siostra, ale że jest nim nieprzyjaciel, który wypuszcza w moim i w Twoim kierunku te ogniste strzały. Nie ostaniemy się, drodzy, jeżeli nie przywdziejemy całej, zupełnej, jak tam jest napisane, zbroi Bożej. W kolejnych wersetach jest ta zbroja dokładnie opisana. Myślę, że wszyscy znamy jej poszczególne elementy. Wiecie, stałość, stabilność zawsze wiąże się z wytrwałością. Nie można mówić o kimś, że jest stały, kto jest takim tylko na chwilę. Wytrwałość, jak powiada Jakub w swoim liście, ma prowadzić do dzieła doskonałego. Wytrwałość ma prowadzić do dzieła doskonałego. I takimi, drodzy kochani, takimi chce nas widzieć Bóg. Nie chcemy, mam nadzieję, że nie chcemy być takimi, jak powiada autor listu do Hebrajczyków, którzy się cofają i giną. Wybrali się gdzieś w jakąś drogę, postanowili coś, ale zabrakło im wytrwałości i wycofują się i odwracają się. Ale my chcemy być takimi, którzy wierzą, idą naprzód i zachowują duszę. Amen. Aleluja. Kto będzie zbawiony, drodzy? Kto będzie zbawiony? Ten, kto wytrwa aż do końca. Kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. Nie ten, kto dobrze zaczął. Nie ten, któremu się udawało przez rok czy przez dwa. Ale ten, kto wytrwa aż do końca, powiedział nasz Pan Jezus Chrystus. Owszem, bezprawie się rozmnoży. Owszem, miłość oziębnie. Owszem, nie będzie łatwo. Powstanie wielu fałszywych proroków, jak tam czytamy. Wielu się zgorszy. Nie będą dla nas zachętą, nie będą dla nas wsparciem. I dziś w takich czasach żyjemy. W czasach zamieszania, fałszu, beznadziejności, na którą ten świat, odrzucając Boga, nie ma lekarstwa. A jeżeli wytrwasz, jeżeli wytrwam, jeżeli centrum mojego życia, sensem mojego życia będzie Jezus Chrystus, mój Zbawiciel. I będę zawsze pełny zapału dla Niego. To będę mógł uścisnąć kiedyś Jego dłoń. To jest wspaniałe, kochani. Bóg dziś mówi do mnie i do ciebie, do każdego z nas. Bądź stały, niewzruszony. Zawsze pełen zapału do pracy dla Pana. Nie oglądaj się na innych. Nie patrz wstecz. Nie poddawaj się zniechęceniu. Nie bądź jak zmącone źródło. Ale też nigdy, przenigdy nie polegaj na własnej sile. Koń zawodzi, czytamy w Bożym Słowie, jak chodzi o zwycięstwo, a wielka jego siła nie zapewni człowiekowi ocalenia. Oto oko Pana, powiada nam Psalm 33, jest nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego. Kochani, to nie chodzi o to, żebyśmy dzisiaj składali jakieś deklaracje. Bóg nie chce naszych deklaracji. Bóg nie chce naszych zapewnień. Bo to się najczęściej kończy niezbyt chlubnie. Pamiętacie Piotra? Bóg nie chce, żebyś go zapewniał jak Piotr. Panie, choćby cię wszyscy opuścili. Panie, choćby się wszyscy zachwiali. Ja jednak będę stał. Niewzruszenie przy Tobie. Finał takich deklaracji jest nie za dobry. Tylko w naszym Panu możemy być mocni. Amen. Psalmista Dawid napisał Psalm 16, 8 werset. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Aleluja. Mam zawsze Pana przed sobą. Nie za sobą. Nie wyprzedzam Go. Nie wiem lepiej. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Psalm 62, werset 2 i 3. Ten sam Dawid powiada, jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Od Niego jest zbawienie moje. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją. Przeto się nie zachwieje. Aleluja. Wiecie, niektórzy może pokładają swoją ufność w swoje siły. Niektórym może się wydaje, jeżeli będę wystarczająco dobry, to Bóg zwróci na mnie uwagę. Chcę ci powiedzieć, drogi bracie, droga siostro, nigdy nie będziesz wystarczająco dobry, wystarczająco dobra. Ale Bogu wystarczy, jak będziesz Go kochać całym swoim sercem. Zadbaj o Pana. Zadbaj o to, aby Jezus był centrum twojego życia. Aby Jezus był sensem twojego życia. A On zadba o ciebie. Amen. Aleluja. Jest taka pieśń, która mówi, postanowiłem iść za Jezusem. Postanowiłem iść za Jezusem. I tego postanowienia nie zmienię. Nie wrócę już. Idę za Jezusem i służę Mu bez względu na to, czy świeci słońce, czy pada deszcz, czy jest mgła, czy są niesprzyjające okoliczności. Jeżeli podejmiemy, każdy z nas dziś, drodzy, taką decyzję, że w Panu jest moja siła, że Jezus Chrystus jest tą skałą, na której chcę budować swoje życie, że chcę Jemu służyć zawsze pełny zapału, to to wierzę, że nasza postawa będzie stabilna. Bo Pan, opowiadając ten przykład o tych dwóch budowlach, pamiętacie, powiedział, że kto założy ten fundament na skalę, tego dom się ostoi. Chociaż przyjdą nawałnice, chociaż przyjdzie wiatr, chociaż przyjdą fale. I On będzie z nami w tym domu. On powiedział, do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Halleluja. To jest słowo zachęty dla nas, kochani. To jest słowo wiary, słowo nadziei. Wierzę, że Pan pragnie, abyśmy krocząc za Nim mieli tą niezachwianą postawę. Bądźcie stali, niewzruszeni. A Bóg chce nas wspierać w tym dążeniu do doskonałości. Amen. Niech Pan nam w tym dopomoże.